Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia przedstawi nam scenę uzdrowienia człowieka chorego na trąd. Został uzdrowiony dlatego, że otworzył przed Panem Bogiem całe serce i to jest nasz problem. Łaska Boża obficie spływa z nieba, tylko problem, na ile my otworzymy nasze serce, na ile ten filtr naszego serca pozwoli, by przeniknęła do naszej głębi. Bardzo często jest on zamknięty, zamulony, za gęsty, by cokolwiek z nieba dotarło do naszej świadomości. Prośmy więc na początku tej mszy świętej o otwarcie serca, takie radykalne, pełne, by Bóg mógł w nie wejść.
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zmazanych naszych. Drodzy bracia i siostry, można chyba powiedzieć tak, że Jezus robił cuda takie publiczne na oczach tysięcy, takie w pewnym sensie zaplanowane, przynajmniej od jakiegoś czasu zaplanowane, jak rozmnażanie chleba, dla 5000 rozmnożył chleb. Wszyscy to widzieli, było to przygotowanie, usadzanie ludzi w grupach po 50, po 100. Było wskrzeszenie Łazarza, też Jezus wiedział, że to go dokona. Czekał 2 dni, aż Łazarz umrze, żeby chwała Boża się większa okazała. Uzdrawianie wielu chorych, przybywał do miejscowości, całymi dniami uzdrawiał, no więc takie publiczne. Ale były też takie, chciałoby się powiedzieć, w przenośni prywatne uzdrowienia, takie poza kolejnością, takie pojedyncze, takie nagłe z zaskoczenia. Pamiętacie tę kobietę cierpiącą na krwotok? Podbiegła do Jezusa z tyłu, dotknęła się Jego płaszcza. On poczuł, że moc z Niego wyszła. Zapytał, kto się mnie dotknął. Ona podeszła taka zalękniona. I dzisiaj też mamy taki cud nagły, trochę z zaskoczenia. Jezus rozpoczyna misję. To jest pierwszy rozdział Ewangelii świętego Marka. Jezus ma pewien plan. Ewangelia sugeruje, że chciał wejść do miasta. I oto na pewnego dnia przychodzi do niego trędowaty. Jak tu czytał lektor w pierwszym czytaniu, trędowaci mieli bardzo precyzyjne przepisy, jak mieli wyglądać, po to, żeby odstraszać od siebie ludzi i ostrzegać przed sobą ludzi. Więc mieli szaty rozerwane, włosy potargane, brodę zasłoniętą i mieli wołać wszędzie nieczysty, nieczysty, żeby nie narazić nikogo na zarażenie się tą straszną chorobą. Nie wolno im się było zbliżać do ludzi, do osad, do wsi. Jeśli by się zbliżyli, każdy Żyd miał prawo zabić trędowatego bez sądu. Miał go prawo zabić. I teraz to, że ten trędowaty przyszedł do Jezusa, to chyba możemy bez naciągania Ewangelii powiedzieć, że zrobił to jakoś sprytnie. Nie mógł sobie tak iść do Jezusa, tutaj otoczenie Jezusa, a ja trędowaty idę, przepraszam, gdzie Pan Jezus siedzi, tutaj, a dzień dobry, trędowaty jestem. Tylko musiał to zrobić sprytnie, żeby się do Jezusa dostać, bo mógł stracić życie. Pojawienie się trędowatego wywoływało panikę wśród ludzi. Więc on ryzykuje życie. Przychodzi do Jezusa jakoś konspiracyjnie. Jest napisane, upadł na kolana. Nie uklęknął, upadł. I nagle Jezus siedzi i obok niego pojawia się ta straszna postać. W internecie w tym tygodniu trochę czytałem o trądzie. Były zdjęcia twarzy ludzi chorych na trąd. Przerażający widok. Przerażający widok. Brakuje wargi, brakuje nosa. Cała twarz pokryta jakimiś wrzodami. I nagle koło Jezusa pada taki trędowaty na kolana i mówi, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. Proszę zwrócić uwagę na wielką pokorę tych słów. Nie mówi, oczyść mnie Jezu, błagam Cię, mnie, jestem chory, tak cierpię. Jeśli Ty chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli nie chcesz, nie oczyścisz mnie. Wszystko oddaje w Jezusa wolę. Tak bardzo ufa, że Jezusowi nie trzeba wytłumaczyć, klarować, wyjaśniać, przekonywać, prosić, żebrać, błagać. Może zaklinam Cię, Jezu, uzdrów mnie. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Co za pokora. Jezus natychmiast, jak mówi Ewangelia, zdjęty litością, nie wzruszył się, nie żal mu się zrobiło, zdjęty litością. Odczuwam w tych słowach maksymalny ładunek takiego współczucia. Ja nawet sięgnąłem do innych tłumaczeń Biblii i powtarzają się też w niektórych tłumaczeniach słowa zdjęty litością, ale w niektórych fragmentach, w niektórych tłumaczeniach Biblii są inne słowa. Jezus ruszony miłosierdziem, Jezus użaliwszy się, Jezus ulitowawszy się, Jezus pełen współczucia. No po prostu maksymalny ból na widok człowieka, który cierpi, któremu się ciało rozsypuje. Jezus wyciąga rękę i dotyka tego człowieka. A więc wszelkie zaprzeczenie higieny, rozsądku. Jezus dotyka tego człowieka, żeby mu przede wszystkim powiedzieć, jesteś ważny, nie jesteś śmieciem, nie jesteś zwierzęciem, które się przegania, jesteś człowiekiem pełnym godności. Proszę zwrócić uwagę na tą właśnie taką natychmiastowość. Nieraz jak były cuda, apostołowie robili cuda, to się przyglądali temu człowiekowi, czy on ma wiarę. Tu Jezus się nie przygląda, tu Jezus nie stawia żadnych pytań. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. Ten dynamizm Jezusa, ta gwałtowność Jezusa, ta niecierpliwość Jezusa, ale skutek jest taki, że chociaż go Jezus potem prosi i przykazuje mu surowo, to jest bardzo ważne, że to nie były żarty, że Pan Jezus nie powiedział tak dla kokieterii, tylko tam nikomu nie opowiadaj, co ci zrobiłem, tylko Jezus surowo mu przykazał. Drodzy Państwo, to jest naprawdę ważna sprawa. Wy też nieraz surowo przykazujecie córce, surowo przykazujecie synowi, nie rób tego, nie chodź tam. Ale on nie posłuchał Jezusa i zaczął rozpowiadać. I Jezus nie mógł wstąpić do miasta. I tu mamy taki smak tej dzisiejszej Ewangelii. Zastanawiałem się nawet, tu żeśmy z księżmi wczoraj dyskusję prowadzili, jak to powiedzieć, żeby było poprawnie teologicznie. Bo ciśnie się na usta, przepraszam, że Pan Jezus popełnił błąd. Bo sobie popsuł plan. Miał plan wejść do miasta, uzdrowił tego człowieka, a ten poszedł do miasta i zaczął rozpowiadać. Jezusowi popsuł całą strategię duszpasterską na najbliższe dni. No ktoś powiedział, Pan Jezus nie popełnia błędów. No oczywiście Jezus jest święty, jest Synem Boga, z tym, że teologowie się sprzeczali od dawna, czy Pan Jezus od dzieciństwa wszystko wiedział, już w kołysce leżał i znał język chiński, japoński i znał wszystkie składy chemiczne planet. Czy Jezus się uczył? Czy Jezus się uczył? Zwycięża ta teologia w koncepcja w teologii, że Jezus się był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. A więc każdy z nas, co jest fundamentem jego człowieczeństwa, przeżywa proces rozwoju. I Jezus też przeżywał proces rozwoju. Proszę zwrócić uwagę, że jak gdyby Jezus wszystko wiedział, to by nie powiedział, kto się mnie dotknął, tylko powiedział, ty się mnie dotknęłaś. A Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Jezus się dziwił. Gdyby Jezus wszystko wiedział, to by się nie dziwił. Zdziwienie jest oznakiem tego, że ja czegoś nie wiedziałem i się dowiaduję, jestem zdziwiony. Więc Jezus nie popełnił nigdy błędu istotnego, który by był związany był z grzechem, ale Jezus, przepraszam, no jak pracował w Nazarecie z Józefem, to mógł się pomylić i źle deskę upiłować. I Józef mówił, o Jezusie, Jezusie. Nawet w tym tygodniu oglądałem pasję Gibsona. Jest tam ta scena oczywiście apokryficzna, kiedy Jezus z Maryją sobie właśnie żartują i rozmawiają na podwórku. Jezus wchodzi do domu, bo Maryja go woła na posiłek, a Maryja mówi, umyj ręce. Pan Jezus się rozpędził. No, to nie był grzech, ale zwracali mu uwagę. W ludzkich rzeczach uczył się, doświadczał. No. To nie jest grzech, kiedy mama daje dziecku ciastko, dziecko krzyczy, mamo, jakie dobre ciastko, a tatuś się obudził, bo po drugiej zmianie spał i błąd, no niepotrzebnie krzyknął, ale no ludzka sprawa. Więc w tym znaczeniu Jezus nie jawi się nam jako jakiś cyborg doskonale zaprogramowany, tylko człowiek o nieprawdopodobnie wrażliwym sercu, który dokonuje tego uzdrowienia, chciałoby się powiedzieć, ponadprogramowego, a potem musi zmienić koncepcję. Nie idzie do miasta, tylko idzie na pustynię. Jezus wyciąga rękę, przywraca mu godność. O czym to wszystko świadczy? Drogi bracie, jak zaryzykujesz życie, bo ten człowiek zaryzykował życie, on przyszedł do ludzi, do Jezusa, do tłumu, który go otaczał i mogli go tam zabić. Gruchnął na kolana i nie mądrząc się powiedział, jeśli ty chcesz, możesz mnie uzdrowić. I wtedy następuje uzdrowienie. Drodzy bracia i siostry, jeśli zaryzykujesz całe życie i upadniesz na kolana przed Jezusem i pokażesz swój trąd. Dla tego człowieka jeszcze było pokazujące pokazywanie się takie. Pokazywanie się ludziom właśnie z tak okaleczoną twarzą, z tak pokaleczonym ciałem. My mamy trąd często poukrywany pod pięknymi szatami naszej inteligencji, naszych argumentów, że to nie moja wina, że ja niewinny, że to wszyscy inni winni, a ja nie. On z tym swoim paskudnym trądem przyszedł do Jezusa. Jezus nam wszystkim chce pomóc, tylko czy my ryzykujemy tak wiele, żeby Mu pokazać, że nam na tej pomocy zależy? Podam tutaj przykład. Drodzy bracia i siostry, wielu ludzi ma problemy małżeńskie, problemy z czystością i mówią tak, do księdza to ja pójdę pogadać, do psychologa nie pójdę. Ksiądz to taki trochę z innego świata, w tej sutannie, taki przy ołtarzu. A psycholog siedzi taki gościu w sweterku i co ja mówię o swoich problemach? Opowiadał? Czy młodszy ode mnie? Potem żonie wygada przy obiedzie? Ksiądz to przynajmniej wiadomo, że to taki tajemniczy, mistyczny, z innego świata. A tam do psychologa nie będę chodził. Poza tym do księdza pójdę raz, pogadam, powiem co mi wygodniej, bo zazwyczaj tak ludzie mówią. Jak mi się nie spodoba, to więcej nie przyjdę. A psychologiem to ja od razu podpisuję umowę. Psycholog popatrzy i mówi, będzie pan do mnie przychodził rok na terapię, przemeblujemy pana dzieciństwo, przemeblujemy pana rodziców, przemeblujemy pana seksualność, będzie pan za każdą wizytę płacił 100 zł. No i umawiamy się? To ja wolę do księdza, bo to raz taniej, blisko. A do psychologa to trzeba jeździć, opowiada, pyta, stawia pytania takie różne. Drodzy bracia i siostry, Ja nie chcę gloryfikować psychoterapii, bo jak w każdej grupie społecznej i wśród psychoterapeutów są hochsztaplerzy, i wszędzie, ale są specjaliści. Tylko, że jeśli chcesz doznać uzdrowienia, musisz zaryzykować i poddać swoje życie trzęsieniu ziemi, w czym jedna rozmowa z księdzem absolutnie nic nie da, ludzie kochani. Wręcz przeciwnie, jest to zła rozmowa, bo wielu ludzi, ja to Państwu mówię, byłem u księdza, u jezuity, profesora i nic. Czyli moja sprawa jest nie do rozwiązania. Jest, bracie, przez roczną terapię. Jest. Tylko musisz stracić życie, bo wielu ludzi mówi, ja bym chętnie się zmienił, tylko żeby w moim życiu się niewiele zmieniało. Tak tylko, żeby alkoholizm ustał, a wszystko inne zostało tak samo. Chcesz zniszczyć alkoholizm w swoim życiu? Chcesz zniszczyć erotomanię? Musisz zrobić trzęsienie we wszystkim. W porządku dnia, w twoich relacjach, w twoich myślach, w twoim oglądaniu telewizji. Przysiędza, usunąć alkoholizm, a wszystko inne niech zostanie. Nie ma tak. Nie ma takiego cięcia. Nie ma takiego cięcia. I chcę pokazać, że ludzie się właśnie boją stracić życie. Przychodzą do Jezusa, mówię, modlę się. Ten człowiek pokazał, zaryzykował wszystko. To jest, proszę Państwa, taka refleksja, że trzeba zrobić trzęsienie ziemi, żeby jakąś skałę rozbić. Trzeba zrobić trzęsienie ziemi. Jeszcze jedna rzecz. Ten człowiek był zdeterminowany, bo ryzykował, powtarzam, dużo ryzykował. Ta wizyta u Jezusa to była dla niego... Zdecydowanie się na tą wizytę był koszmar, ale on pokazał, że on naprawdę ma dość tego życia jak trędowaty. Albo mnie utłuką przy tym Jezusie, kijami mnie zatłuką i zakopią, gdzieś rzucą pod skałę, albo on mnie uzdrowi. Ja już po prostu mam dość. To była taka determinacja. My natomiast często mamy problem, to co Państwu powtarzam, mamy problem i ten problem, w zasadzie to chcemy, żeby został. Może, że jak on strasznie boli, ten problem, to my idziemy gdzieś szukać pomocy, żeby tak nie bolał. Proszę księdza, ale mnie boli ten problem małżeński, osobisty tam jakiś, to mnie boli. Ale jak już się troszkę go znieczuli, to niech on już będzie. Taki przykład z Ewangelii. Pamiętacie, apostołowie płynęli kiedyś z łodzią z Jezusem i się pokłócili między sobą, posprzeczali, bo zapomnieli zabrać chleba. Tam jest napisane, że jeden bochenek mieli. Oni nie byli na Oceanie Atlantyckim. Oni byli na jeziorze Genezaret. Do jeziora, do brzegu było na góra parę kilometrów. To przecież by przeżyli bez chleba. A nawet ten jeden na 12 chłopa bochenek, no tam się kęsa weźmie. A oni się kłócą, że nie ma chleba. Jezus mówi w przenośni, czy pamiętacie, co zrobiłem, kiedy 5000 było głodnych? Ile rozmnożyłem chlebów? Ile zostało ułomków? No nie pamiętacie ciemniaki? Przepraszam, ciemniaki to już ode mnie. Nie pamiętacie? Pamiętamy. 7 chlebów w koszy zostało. No i jeszcze nie rozumiecie? To nie jest wasz problem chleb. Waszym problemem jest kwas Heroda, kwas faryzeuszy. Drodzy bracia i siostry, my lubimy mieć problem. Dlaczego? Żeby się nie dotknąć prawdziwego problemu. To my lubimy mieć problem taki nasz eksportowy, na pokaz. By się wytłumaczyć, że ja nie ruszam, że gdyby nie ten mój problem, co ja go mam, to ludzie, ja bym normalnie w życiu, żebym ja miał innych rodziców, to ja normalnie, to byście o mnie w gazetach czytali. Potem wstępuję na studia, żebym ja miał chłopaka na poziomie, to ho, ho, ludzie, byście się nie spodziewali. Ma chłopaka, żeby ten mój chłopak tak bardziej par do ślubu, ale widzę, że on się miga, to jak ja bym z nim wyszła za mąż za niego, to matko. W dzienniku o tym mówią. Więc wyjdzie za niego. No żeby on był inny. Żeby on był inny, to ja normalnie bym w życiu, ludzie, zlitujcie się. Potem jak już jest mężatką, żeby Kościół zezwalał na rozwody, bo mam innego kandydata. O, żeby zezwalał na rozwody, że miastem drugim. Ludzie. I zawsze mam problem. Żebym ja miał inny mikrofon, drodzy Państwo, tutaj. Ja bym wam powiedział takie kazanie. że ja miał więcej czasu. Dzisiaj nie miałem czasu, ale ja mam jeszcze takie myśli w głowie, ale no nie mam czasu, wybaczcie. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Problem jest inny. Problem jest inny. I ten trędowaty pokazał, jak się z problemami działa. Po prostu się idzie, ryzykując życie. Ryzykując życie. Ten trędowaty, trzeba przyznać, ryzykował jedną rzecz, bo jak on przestał być trędowaty, to on mógł wrócić do społeczności, ale on musiał teraz znaleźć sobie dom, znaleźć sobie pracę. Poza tym wszyscy na niego patrzyli, a jak mu się ta choroba wróci? Lepiej go no, nie zatrudniać, wiecie, takiego byłego trędowatego to nie jeden człowiek nie zatrudnił u siebie, bo to ja wiadomo, może mu jakaś jedna kroska została, może ten Pan Jezus nie do końca go tak uzdrowił. Trąd to jest straszna choroba, ale dzięki Bogu, o ile się orientuję, w Polsce nie mamy z nią żadnych problemów, w Europie chyba jest nieobecna. Natomiast jeśli chodzi o duchowy wymiar, to trąd jest najpowszechniejszą chorobą. Ja się dopiero tak, czytając tą Ewangelię, zorientowałem się, że mam do czynienia ciągle z ludźmi trędowatymi. Trędowaty musiał ciągle powtarzać, że jest trędowaty. Nieczysty, nie chodzili i mówi nieczysty, nieczysty, nieczysty. Warszawa jest pełna ludzi, którzy chodzą i mówią wprost albo w podtekście. Beznadziejny, 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 beznadziejny jestem. Beznadziejny, nic mi nie wychodzi, samotna jestem, nic, małżeństwo nieudane, dzieci niegrzeczne. Jestem w strasznej sytuacji. Beznadziejny, beznadziejny, beznadziejny. Trędowaci ludzie. Bardzo często i skąd mają ten trąd? No niestety, my sobie trąd dokładamy od najbliższych. Trędowata matka zaraża córkę, trędowaty ojciec zaraża syna. Koledzy w klasie zarażają kolegę. Wystarczy, że jest gruby i nie może przeskoczyć przez skrzynię. Pamiętacie? Może nie wszyscy, ale ile razy żeśmy się śmieli z takiego? Okularnik, okularnik, ty gruby, spadaj stąd, masz tu kolegów? Ty masz krzywe nogi. Ty, twój ojciec jest pijak. O, syn pijaka idzie. Twój ojciec leży przy śmietniku. Trąd. Rozszerzał się trąd. Rozchodzi się trąd. A w pracy taki jest kumpel nie do rajda. Taki tam należy do jakiegoś kółka różańcowego. Ileś śmiechu. A dzieci jak się zarażają trądem? Jak dzieci potrafią być bezlitosne i wyśmiać drugie dziecko? Rozpowszechnianie trądu. Drodzy bracia i siostry, musimy sobie zrobić dobry rachunek sumienia, czy ja kogoś nie zarażam trądem. Takiego mam szwagra, co jak przychodzi na imieniny, cała rodzina się zbiera, to ja zawsze się z niego nabijam. No jak tam szwagierku interes, co? I dzieci, co sprzedałeś podobno 2 skrzynki jabłek w tym roku? No, a nie, pracuj, pracuj, to dobra robota. Tak poniżyć przy wszystkich, przy żonie, przy siostrze, przy ciotce, tak się pośmiać, wyśmiać, zgnoić. I on wychodzi trędowaty. Pamiętacie ten film wstrząsający, Linia życia, no taka bajka futurystyczna? Już nie powiem w jakim, nie będę opowiadał tego filmu, ale grupa ludzi z pewnego powodu, tam z powodu eksperymentów medycznych, zaczyna intensywnie, lekarzy młodych, myśleć o odpowiedzialności za swoje życie i że będą kiedyś z tego życia rozliczani. I jeden z nich przypomina sobie, że właśnie w szkole wyśmiewał się z koleżanki. Całymi dniami na wszystkich przerwach wyśmiewał się z koleżanki. I dla niego to było normalne. On taki był. Skończył szkołę, ani do głowy mu nie przyszło, że to coś było nie tak. I teraz po latach 10, nie wiem, 15 dochodzi do wniosku, że zrobił coś podłego, że ją zaraził trądem. Szuka tam w książce telefonicznej, ona wyszła za mąż, więc zmieniła nazwisko, ale w końcu ją odnajduje. Jest przepiękna scena. Przyjeżdża do niej. Ona gdzieś mieszka na farmie z boku miasta. I kolega z klasy wchodzi, po 15 latach się nie widzieli. Ona mówi, co ty tu robisz? Przyjechałem do ciebie. Do mnie? No, oni nie byli przyjaciółmi, no wręcz przeciwnie właśnie. A po coś do mnie przyjechał? On mówi do niej tam, nie wiem, Teresa, Małgosiu, wiesz, przyjechałem cię przeprosić za to, co ci robiłem w szkole. Ona mówi, nie wygłupiaj się. Co ty mnie tam, daj spokój, było, minęło 15 lat, co ty? Jej mąż przyszedł, kto to jest? Co tu się dzieje? Ona mówi, nie, to kolega z klasy przyjechał. No to mąż się wycofał. Także pogadali sympatycznie. Nie, no niepotrzebnie się trudziłeś, daj spokój. On wychodzi, a ona mówi, poczekaj. Dobrze, że przyjechałeś. No, mówiłem wam przed tygodniem, że to nie tylko Pan Bóg robi cuda, ale my robimy cuda. Jednym telefonem może zdjąć z kogoś trąd. Jednym wyciągnięciem ręki do twojego ojca, którego uważasz za trędowatego i sam mu przypomina, że jest trędowaty, do swojego brata, do swojej siostry, ty. Zdjąć trąd z drugiego człowieka, który żeśmy sami nałożyli. Do tego nas też wzywa dzisiejsza Ewangelia. A za chwilę, jak ktoś z nas jest trędowaty, a jest chyba wielu z nas trędowatych, to Chrystus nas dotknie. To jest bardzo ciekawe, że przyjmujemy Chrystusa do siebie ustami. Chrystus nas dotknie, przepraszam za porównanie, Chrystus nas pocałuje w usta, żeby zdjąć trąd. Ja, Bóg, ciebie tutaj, warszawiaka, grzesznika, pozwalam ci się pocałować w usta i chcę zdjąć trąd. Jesteś dla mnie ważny. Przestań już krzyczeć nieczysty, nieczysty. Wróć do miasta. To jest piękne. Ten trędowaty już uzdrowiony wchodzi do miasta, a Jezus nie może wejść do miasta, bo Jezus wziął trąd na siebie. Jezus teraz idzie na pustynię. Oni się zamieniają. On idzie do miasta, a Jezus idzie na pustynię. Jezus pójdzie na pustynię za ciebie i tam będzie konał na krzyżu. Jezus został ukrzyżowany poza miastem jako trędowaty. Na niego spadł cały trąd świata. I dzięki temu my dziś możemy powiedzieć: nie nieczysty, Syn Boga. Grzesznik powracający, nawracający się, ale Syn Boga. Tylko, drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę na koniec, żeby to wszystko przeżyć, co ja tu mówię, brzmi to jak bajka teologiczna, a to nie jest bajka teologiczna, tylko trzeba zaryzykować życie. Trzeba zaryzykować życie, żeby wejść w oko cyklonu, nie przez okno sobie odsłonię firaneczkę i będę patrzył się, jak to się wszystko dzieje. Ja muszę wyjść z domu, wyjść z klatki schodowej, wejść w oko cyklonu i tam się dokonuje to zdjęcie trądu z nas. Chrystus jest pełen miłosierdzia w swoim sercu i gorącego pragnienia, by nas uzdrowić. Stańmy teraz przed Nim z naszym trądem duchowym, prosząc Go jak ten biedak z dzisiejszej Ewangelii: jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Módlmy się za Kościół Święty, aby dotykał ludzi Ewangelią, Eucharystią i przywracał im poczucie wielkiej godności dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy prowadzą intensywne życie religijne, jeżdżą na rekolekcje, spowiadają się, rozmawiają z księżmi, a jest to ciągłe markowanie i udawanie rozwiązania problemu. Nie chcą sięgnąć dna swojego serca. Niech staną zdeterminowani i stracą swoje ułożone życie, aby odzyskać prawdę, pokój. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, wszystkich tych, którzy opiekują się chorymi, by oczywiście zasługujący na należyte wynagrodzenie, warunki pracy, pamiętali jednak też o służbie i miłości do bliźniego. Ciebie prosimy. Niekiedy ludzie proszą nas o modlitwę, niekiedy spełniamy tę prośbę, niekiedy o tym zapominamy. Polećmy teraz wszystkich tych, którzy liczą na nasze duchowe wsparcie. Niech Pan obdarzy ich błogosławieństwem. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli już mocno dość życia w grzechu, ciemności, niepokoju i zdeterminowani przybiegli do Chrystusa, upadli na kolana i prosili Go ze wszystkich sił o pomoc i duchowe wyzwolenie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ulituj się nad dniami. Przyjdź do nas ze swoim słowem pocieszenia, radości i nadziei, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.